Miałem całkiem coś innego mówić, ale jakoś tak w uwielbieniu coś zaczęło mnie dotykać, moje serce, i tak chcę się czymś podzielić troszkę. I tak może zacznę od tego. Jakiś czas temu było coś takiego, miałem taki moment, gdzie modliłem się bardzo o równowagę. I chodziło o równowagę w moim życiu, chodziło o równowagę w naszym kościele. Nawet myśmy ostatnio mieli spotkanie aliansowe i rozmawialiśmy jako liderzy różnych zborów właśnie o równowadze. I większość z nas się przyznała, że ma z tym problem, że to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, to jest równowaga. I ja osobiście wierzę, że równowagę tylko Duch Święty może przynieść tak naprawdę. Dlatego, że kiedy patrzymy na te 7 zborów z Księgi Objawienia, to widzimy, że do każdego zboru inne poselstwo było. I te poselstwa wnosiło tą równowagę, o którą Jezusowi chodziło. Także myślę, że nie ma czegoś takiego, co jest powiedzmy jednym dla wszystkich. Dlatego, że każdy zbór może być w innym czasie, każdy zbór może potrzebować akurat innego słowa. Ale myślę, że są pewne, że słowo pokazuje, są pewne fundamenty, które są trwałe. Tak, i powiem wam, że kiedy ja się tak modliłem wtedy, pewnej nocy otrzymałem sen i wierzę, że to był sen od Boga. W czasie snu nie kojarzyłem, że to jest sen od Boga, dopiero kiedy się obudziłem, zaczął wykład przychodzić do mego serca. Był to taki sen, że chodziłem po lesie i zobaczyłem drzewo. I to było drzewo buk czerwonolistny. Ja dużo pracowałem przy drzewach, także akurat do mnie, znam się tak na drzewach, może wam to nic nie mówi. Dla mnie jest to w ogóle jedno z najpiękniejszych drzew w ogóle polskich. Ale sama nazwa buk, tak? Wiadomo, że się inaczej pisze, ale buk. I spotkałem to drzewo, było po prostu olbrzymie, tak? Było nienaturalnych rozmiarów, po prostu olbrzymie było. I było tak, że to był jeden pień i później w górę rosły 3 odnogi. W ogóle zdarza się tak, że tak drzewa rosną. Na przykład jest tak zwane takie drzewo baobab, nie ten na Placu Litewskim, ale w Lublinie jest w Parku Ludowym, takie drzewo białodrzew, topola białodrzew, jedno z największych, chyba największe w Lublinie. I ono właśnie tak rośnie, że jest taki pień, a później się robią z tego nogi. I to, co ja widziałem w tym śnie, ja byłem zafascynowany, stałem i to w ogóle to było takie, że końca nie było widać tego drzewa i w ogóle olbrzymie było i grubość pnia i wszystko. I właśnie miało 3 odnogi. I jedna z tych odnóg była sucha. Ja tak patrzyłem, 2 normalnie sobie rosły, a ta trzecia była tak jakby zepsuta, tak, sucha. I tak patrzyłem na to i poszedłem dalej. Spotkałem jeszcze innego brata, mówię, chodź, coś ci pokażę. Mówię, ale super w ogóle, mówię, takie drzewo, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. I wróciliśmy i zaczęliśmy patrzeć i to drzewo zawaliło się. Po prostu myśmy musieli uciekać, to się wszystko zawaliło. I obudziłem się. I dopiero kiedy się obudziłem, zaczęły przypływać do mnie takie myśli. Zobacz, drzewo buk. 3 odnogi, tak? Po prostu i coś było zaniedbanego w tym obrazie Boga. I ja tak odebrałem, że akurat wtedy dla mnie, tak? Że nie chodzi o to, że powiedzmy, że 3 osoby Trójcy, że Ojciec, Syn i Duch, że którąś z osób zaniedbaliśmy, ale chodzi bardziej o aspekty, o naturę Bożego serca. Że można być tak, że jeśli ja się tylko czepię jednej rzeczy, która jest prawdą o Bogu, ale to jest jedna tylko prawda. Na przykład świętość, tak? Uświęcenie. I tylko to, to w pewnym momencie życia, kiedy moja świętość gdzieś się złamie, to może mi się wszystko złamać. Podobnie może być z łaską. Jeśli się czepię tylko łaski, i nie będę chciał nic w ogóle słyszeć, tak, o uświęceniu, o po prostu odwróceniu się od grzechu, to ten rodzaj łaski, on może spowodować katastrofę w pewnym momencie w moim życiu. Doprowadź mnie do katastrofy. Także bardziej tak jak ja to przyszło do zrozumienia, że właśnie żeby gdzieś szukać tego pełnego obrazu Boga. I wiecie, kiedy tak się później dalej modliłem, przyszedł do mnie fragment z 2 Księgi Mojżeszowej 34, kiedy właśnie Mojżesz prosił o objawienie chwały Bożej, kiedy Bóg objawił mu swoją chwałę i on ujrzał tą chwałę i to, jak on odpowiedział wtedy, tak? I tutaj jest w tym fragmencie pewne objawienie właśnie natury Boga. To jest moment, kiedy, słuchajcie, on doświadczył chwały, jak prawdopodobnie żaden człowiek nigdy jeszcze nie doświadczył chwały Bożej. Nikt z nas chyba tak nie doświadczył chwały Bożej, tak? I czyli on po prostu, on znał Boga, tak? On nie był odrodzony na nowo, ale znał Boga, myślę, w większy sposób niż my nieraz, tak? Chociaż w pewnym aspekcie jako ojca, myślę, że nie doświadczał go tak, jak my możemy go dzisiaj doświadczać, tak? Ale przeczytajmy i zobaczmy, zobaczcie, jakie tu jest poznanie Boga. 34, 6 werset. Wtedy Pan, druga Mojżeszowa. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. I to jest taki obraz, który Mojżesz, wierzę, z natchnienia, on po prostu, on mówi, widząc to, doświadczając tej chwały Bożej. I to, co się tutaj wychyla na pierwszym miejscu, to jest miłość, to jest łaska, to jest miłosierdzie i to jest dobroć Boga. I oczywiście on dodaje, że jest w tym element sprawiedliwości i sądu. Ale to nie jest coś, co jest na pierwszym planie. Ok? I teraz zobaczcie jeszcze Księga Joela. Podobny fragment. Joela 2:12. Tu, gdzie jest właśnie mowa o poście. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: nawróćcie się do mnie całym swym sercem w poście, w płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Posłuchajcie jeszcze raz. Łaskawy, miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. I powiem wam, że kiedyś myśmy mieli taką sytuację w kościele, mieliśmy pewną walkę ze względu na to, że był człowiek, który głosił takie nadużycie właśnie łaski, że po prostu grzech nieważny, po prostu wszystko super, nieważne jak żyjemy, kocha Bóg i tak dalej. I to sprawiało, że człowiek stawał się po prostu naturalnie obrońcą uświęcenia. Ale dla mnie na przykład ta obrona mnie doprowadziła do momentu, gdzie się człowiek zaczął powoli stawać wrogiem po prostu łaski, miłosierdzia, po prostu dobroci Bożej, tak? I gdzieś tak trochę coś takiego doświadczałem. I wierzę, że ostatnie lata to są takie, gdzie Bóg to wszystko prostuje. I powiem wam, że dzisiaj na przykład uważam, że jedna z najważniejszych rzeczy i fundamentalnych rzeczy w ogóle dla każdego wierzącego, który się nawraca, to jest właśnie poznawanie miłości Bożej w tym aspekcie Jego jako taty. Że to jest ktoś, kto mnie kocha miłością bezwarunkową. Bezwarunkowa to znaczy, że nie mogę sprawić, że On mnie przestanie kochać. Nie mogę sprawić uczynkami, by On mnie bardziej kochał. Nie mogę sprawić, by przestał mnie kochać. I powiem wam, że z mego doświadczenia Słowo Boże mówi, że zachowujcie samych siebie w miłości Bożej. I widzę, jak wielka bitwa jest w moim życiu, żebym ja był w stanie żyć w świadomości, że jestem kochany przez Boga. Nie wiem, jak wy tu macie, ale z tego, co ja jak rozmawiam z ludźmi, to jest większość chrześcijan ma z tym problem. Ma problem z czuciem, że jest kochanym. A to jest fundamentalna prawda dla naszego życia. I Wiecie, ostatnio takie też fragmenty wam przeczytam, bardzo mnie poruszyły o Bogu. To jest Izajasz, pierwszy rozdział. Nie, może nie otwierać, ja to szybciutko przelecę. I tu jest taki fragment, gdzie Bóg mówi tak do Izraela. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać, lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miedź was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Ale słuchajcie, że ten fragment jest czymś niesamowitym. Dlatego, że Bóg wzywa Izraela, który był w grzechu, on ich wzywa, mówi: przyjdźcie do mnie, ja chcę się z wami prawować. Ale co jest celem tego prawowania? Mówi: ja chcę sprawić, że wy się staniecie czyści. Ja nie chcę z wami się prawować, aby wam udowodnić waszą winę, aby was osądzić. Ale mówi: przyjdźcie do mnie. Mówi: ja wiem, że jesteście czerwoni jak szkarłat od waszych grzechów. Ale mówi: prawujmy się, a z tego prawowania wy wyjdziecie całkowicie oczyszczeni. Czym jest to prawowanie? Jest po prostu szczerością. Jest przyznaniem się do winy. Jest powiedzeniem: Panie, po prostu ja mam problem, tak? Miałem grzech, po prostu upadłem. I z tego prawowania Bóg wyprowadza siebie jako kogoś, kto jest czysty, kto jest święty. Ze względu na krew Jezusa, tak? To, co dzisiaj śpiewaliśmy. I wiecie, Paweł w Rzymian, on mówi te same rzeczy. Rzymian to jest 8 rozdział. I zobaczcie, jest te same przesłanie, co jest w Izajasza praktycznie. Cóż wtedy powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie? Czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Chrystusa, od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I zobaczcie, co Paweł tu mówi. Że Paweł mówi, że Bóg nie jest tym, który stoi po stronie, by nas oskarżać. Biblia mówi, że jest oskarżyciel braci, jest nim szatan. I szatan, jego rolą jest cały czas nas oskarżać, tak? Udowodnić nam, że jesteśmy źli, że się do niczego nie nadajemy. To jest jego rola. I mało tego, on chce nas przekonać, że jeśli nam nie wyjdzie w naszym życiu, gdzieś się potkniemy, to on chce nas przekonać, że Bóg przechodzi na jego stronę i Bóg staje po stronie diabła i razem z nim zaczyna mówić do twojego życia, że jesteś skończony, że to jest koniec, że nic nie wyjdzie. I to, co Paweł mówi, mówi tutaj: absolutnie tak nie jest. Absolutnie tak nie jest. Wiecie, jeśli na mnie wychodzi, jeśli ja upadam w grzech, wierzę, że postawa Boga jest tego typu: wstawaj, podnieś się, następnym razem ci się uda, jestem za tobą, tylko przyjdź, wyznaj, ja ci przebaczę, ciągle w ciebie wierzę, ciągle cię kocham, nic się nie zmieniło. I powiem wam, że to jest coś, z czym mamy największy problem. Że bardzo często my opieramy naszą relację z Bogiem na tym, jak żyjemy, na naszych uczynkach. Jeśli się modlimy, jesteśmy gorliwi, po prostu coś nam wychodzi w służbie dla Niego, czujemy się super, w ogóle po prostu możemy przyjść, modlić się, super. Ale co się dzieje, kiedy nam coś nie wyjdzie? Najczęściej doświadczamy doła, tak? I teraz to, co jest ważne, żebyśmy my mieli świadomość, że w momencie, kiedy ja upadam, Boża miłość się nie zmienia. Mogę wrócić do Niego i to, co doświadczę, to doświadczę przebaczenia i miłości. I wiecie, ja miałem takie przeżycie jakiś czas temu w kościele, że właśnie idąc na nabożeństwo, myśmy się z żoną pokłócili trochę i poszedłem. Oczywiście ja tak nie mam, żeby tam nosić jakąś urazę, ale siedziałem i poczucie winy zostało, tak? Jestem jednym z liderów, siedzę, uwielbienie, ciężko ręce podnieść, w ogóle uwielbiać, bo człowiek wie, że gdzieś tam rano nie było tak, jak powinno być. I siedzę po prostu zdołowany, naprawdę, i wina po prostu niesamowita w ogóle. I siedzę i taki naprawdę szczerze złamany byłem. Mówię, Boże, no przepraszam, po prostu naprawdę tak mi przykro. I w tym momencie, wiecie, ja dostałem wizję. Bardzo rzadko w ogóle wizję miewam w życiu, ale dostałem wizję w tym momencie. I ja na początku nie załapałem, że tu chodzi o mnie w tej wizji. A dopiero później do mnie dotarło. Ale zobaczyłem taki obraz, gdzie zobaczyłem gabinet lekarski i zobaczyłem człowieka, który siedział, był pacjentem, i lekarz za biurkiem siedział w białym fartuchu i mieli rozmowę. I wiedziałem, że lekarz to jest Jezus. W tej wizji, tego byłem pewien, tak? I wiecie, ten człowiek siedział przed nim i był załamany samym sobą. I mówił, zobacz, i tu jest po prostu, i tu źle, i tu źle, i po prostu tu źle, i tu źle. I ten lekarz siedział, słuchał tego wszystkiego i w pewnym momencie wyjął receptę i zaczął pisać. I ja dostałem zbliżenie w tej wizji i na tej recepcie pisało moja bezwarunkowa miłość. I w momencie, kiedy ja to zobaczyłem i przeczytałem, mnie tak złamało, ja tak zacząłem płakać, a w ogóle później wyszedłem nawet mówić, nie byłem w stanie za bardzo powiedzieć w ogóle, opowiedzieć tej wizji. Po prostu i to, co wiecie, ja wtedy, czego doświadczyłem, ja wiedziałem, że nigdy nie spotkam się z odrzuceniem, kiedy przychodzę i szczerze wyznaję swoje upadki. Nie ma takiej możliwości, że to, z czym ja się spotkam się z miłością. Tak, może odeszłem, upadłem, straciłem relację, ale ten po drugiej stronie, on ciągle kocha i on ciągle czeka na ten moment, kiedy ja przyjdę, kiedy to wyznam, aby okazać mi znów swoją miłość, aby oczyścić, tak, aby przebaczyć. I wiecie, jeśli mamy być w ogóle owocni w naszym życiu, to jest konieczność, żebyśmy sami doświadczali tej miłości. Żebyśmy trwali w tej miłości, byli zakorzenieni w tej miłości. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem ze swojego doświadczenia, jeśli ja nie czuję się kochany, jeśli czuję jakieś oskarżenie, ja nie będę w stanie dla innych być łaskawy, miłosierny, nie będę w stanie przelać miłości, bo sam jej nie mam. I w Ewangelii Jana Jezus mówi takie słowa w tej modlitwie pańskiej. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. I co to jest za miłość? Co to jest za imię? Tak. I wiecie, jak jej słuchałem wykładu Derka Prince'a. I Derek Prince powiedział, że jemu wiele lat zeszło na tym, żeby... On mówi, o co tu chodzi w ogóle? I mówi, modlił się, badał pisma. I on mówi, że doszedł do wniosku, że to jest ojciec, tak? I słuchałem tej kasety, ale mnie to nie przekonało, wiecie? I zacząłem się modlić. Boże, nie? Pokaż mi, jak to jest. I słuchajcie, w bardzo prosty sposób mnie Bóg przekonał. Bóg zadał mi pytanie, w jaki sposób Jezus nazywał mnie przed ludźmi. I kiedy sobie wróciłem, wiecie, i tam począwszy od kazania na górze, kiedy czytasz, tam jest non-stop. Ojciec, ojciec, ojciec. Ojciec mój, ojciec wasz. Ojciec mój, ojciec wasz. Ojciec, ojciec. Coś, czego nie ma w ogóle w Starym Testamencie. W ogóle. Słowo ojciec do Izraela jest chyba dwa razy użyte. Sprawdzałem. do Izraela, oni i tak nie bardzo to łapali, to raczej on mówił, Bóg, że ja chciałem być waszym ojcem, tak? Ale nie znajdujemy tego, żeby gdzieś Izrael mówił ojcze. I teraz Jezus mówi, że objawiłem im, czyli nam, twoje imię, czyli ojca. Aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była. Więc te poznanie, objawienie miłości, że to jest ojciec, że to jest ktoś, kto mnie przyjął, kto mnie kocha, to sprawia, że miłość Boża zaczyna nas wypełniać. I wiecie, jakie miałem przeżycie w nocy, że się obudziłem i patrzyłem na swego syna, Jonatana, i takie pytanie się pojawiło w moim sercu. Co on może zrobić, żebym go przestał kochać? I myślałem i nie wymyśliłem. Nie wymyśliłem. Ja jestem w stanie zrozumieć, że on może złamać moje serce, że mi może być przykro za rzeczy, które on zrobi. Ja mogę się jakoś rozgniewać na niego, tak, na moment. Ale kiedy sobie zacząłem myśleć, to tak naprawdę zdałem sobie sprawę, ale on nie jest w stanie sprawić, że ja przestanę go kochać. I wierzę, że to jest coś, co jest pozostałością po tym, jak Bóg nas stworzył. Że to jest coś, do czego właśnie Jezus się odnosi. Kiedy mówi o Ojcu, to on mówi, że kiedy nam tłumaczy modlitwę, tak? On mówi, jeśli wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec w niebie. Dlaczego Jezus odniósł się do tej miłości rodzicielskiej? Bo on wiedział, że to jest jakaś pozostałość po tym, jak Bóg nas stworzył. To jest coś, powiem wam, że jest niesamowite zepsucie teraz na świecie. Ale jednak ta miłość jeszcze trwa. I jest bardzo silna. I powiem wam, że są ludzie okrutni, tak? Bywali ludzie dyktatorzy, którzy byli w stanie mordować, a czytam o SS-manach, w ogóle kosmos, co oni byli w stanie robić, tak? A jednak oni ciągle kochali swoje dzieci. I ciągle ich życie było nakierowane na ich dzieci. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to jest to, jak Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo. Więc w tym uczuciu my możemy, oczywiście ono jest niedoskonałe i niepełne. Bóg nas o wiele bardziej jeszcze kocha niż my, nasze dzieci. Jest to tego rodzaju miłość. I powiem wam, ja nie wiem jak wy macie, ale mi się zdarzyło na razie, mój syn ma 4 lata dopiero, ale zdarzyło się bardzo rzadko, że przyszedł sam za coś przeprosić. To, co ja wtedy doświadczam, to po prostu niesamowitego szczęścia, radości, że w ogóle on sam wpadł na to, żeby przyjść przeprosić. Nie ma opcji, żebym ja pogniewał się na niego wtedy, kiedy on przychodzi mnie przeprosić ze skruchu, po prostu przychodzi, to po prostu tam coś mu nie wyszło, tak? Źle zrobił na bałaganiu. Nie ma. Momentalnie uruchamia to miłosierdzie w moim sercu. Dlaczego? Ja wierzę, że tak jest, bo jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga. Bo taki jest Bóg. Bo nie ma opcji, kiedy przychodzi do niego jego dziecko skruszone, tak? To jest to, co Dawid mówił, kiedy zgrzeszył. Mówi, ja wiem, że nie chcesz ofiar, ale mówi, sercem skruszonym nie zgardzisz. Dawid rozumiał to o Bogu, że nie ma takiej możliwości. On mówi, może już nic nie zadziałać. Mówi, moich pieśni już nie chcę słuchać, moich modlitw, ale ja wiem jedno. Jeśli ja się skruszę i z tą skruchą przyjdę, to nie ma takiej opcji, że ty mnie odrzucisz. Nie ma takiej opcji, tak? I wiecie jeszcze, już kończę, w Efezjan jest taki fragment w pierwszym rozdziale bardzo znany. W nim bowiem, w Chrystusie, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym, w nim mam odkupienie przez krew Jego odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Tu jest powiedziane, że Bóg w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. To znaczy, że Bóg chciał mieć dzieci. Wiecie, kiedy ja kiedyś to czytałem, się przygotowałem do tego tematu, modliłem, dostałem taki obraz, że to jest tak samo, jak jest małżeństwo. Młode małżeństwo, pobrali się i dochodzą do momentu, kiedy siadają razem i mówią, przyszedł chyba czas. chcielibyśmy mieć dzieci. I zaczynają przygotowywać, tak? Oczywiście muszą zadziałać. Chociaż cuda się zdarzają, tak? Ale dobrze współpracować tutaj z Bogiem. I słuchajcie, i kiedy przychodzi ten moment, często jest tak, że już gdzieś jakiś pokoik się przygotowuje, już jakieś sieciuszki kupuje, coś się kombinuje, tak? I ja wierzę, że słuchajcie, to co tu jest napisane, tak samo robił Bóg, że Bóg w miłości nas przeznaczył do synostwa. Wierzę, że kiedy w ogóle Bóg stwarzał ziemię, świat, On stwarzał ją już dla człowieka. On to wszystko stworzył, jakby przygotował, tak, pokoik dla tych, których chciał mieć swoimi dziećmi. I kiedy już to było przygotowane, On po prostu umieścił, ale motywacją wszystkiego była Jego miłość, wieczna miłość. I wiecie, tu jest napisane, że przeznaczył nas do synostwa, tu dokładnie jest do adopcji w Grece. I to mnie też bardzo poruszyło, że ja, jak mówię, jak się nawracałem, nie bardzo chcielibyście na mnie patrzeć, jak wtedy mogłem wyglądać, się zachowywać, tak? I powiem wam, że jak sobie teraz pomyślę, że to jest tak, jakby prezydent to jest nic. Wyobraźcie sobie człowieka, który jest niczym, gdzieś śmieciem jakimś, tak? Alkoholikiem, narkomanem, zaszczane portki. I nagle przychodzi ktoś z niesamowitą pozycją, bogactwem i on mówi, ja tego człowieka chcę. Ja chcę go na swego syna. I to jest dokładnie to, co Bóg dokonuje w momencie zbawienia. On zradza synów i córki. On cię adoptuje. To jest napisane, on przeznaczył do adopcji. I wiecie, tu jest takie słowa, patrzę w Grece, że to jest przyjęcie kogoś z pełnymi prawami członka rodziny włącznie z dziedziczeniem. To jest dosłowne tłumaczenie tego słowa. Przyjęcie z wszelkimi prawami członka rodziny włącznie z dziedziczeniem. I to, co później Paweł na drugiej stronie mówi, właśnie on mówi tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami. Jesteśmy domownikami. Wiecie, jaka to jest różnica? To jest taka różnica, że jak ja do was przyjdę w gości, to kiedyś muszę wyjść. Tak? Muszę. Chociaż gościna może się przedłużać, tak? I polska gościna jest wspaniała. Ale mam ciągle świadomość, że kiedyś się ten moment skończy. Ale bycie domownikiem to jest to, że Bóg mówi, ty tu jesteś, ja cię adoptowałem, tak? I jest powiedziane, że my jesteśmy dziedzicami, współdziedzicami Chrystusa. Tylko jeden był prawowity syn. Tak? Nasz prawowity. Z Ojca tak naprawdę zrodzony, tak? Jezus. A my wszyscy zostajemy w to włączeni z prawami dziedzictwa, że razem z Nim jesteśmy Jego współdziedzicami i będziemy z Nim dziedziczyć. I wiecie, czy my się tak czujemy? Kiedy się budzimy, otwieramy oczy, ja wierzę, że pierwsze, co powinniśmy robić, to się utwierdzać właśnie w tym obrazie. Ja nie muszę zabiegać o te rzeczy. To są rzeczy, w których ja przez wiarę mam wstać. Po prostu ja się budzę, otwieram oczy i mówię, Ojcze, dziękuję Ci, że jestem Twój, że jestem synem, że Ty mnie kochasz, że przebaczyłeś mi, że jesteś po mojej stronie. Wiecie, tak też taka modlitwa, kiedyś modliliśmy się o chłopaka, który nie ma taty gdzieś. Tata ich porzucił w ogóle. On nie pamięta taty. Gdzieś rozwiódł się w ogóle. I myśmy się modlili. On prosił o modlitwę, o jakiś egzamin, już nie pamiętam, co chodziło. I modliliśmy się. I też taki obraz mi przyszedł, że w ogóle Duch Święty bardzo działał. On w ogóle padł w ogóle pod mocą. I taki obraz przyszedł, że kiedy on będzie zdawał, to tak jakby Ojciec, Bóg, będzie siedział na widowni jako jego tata, aby jemu dopingować. Choć jego taty nie było z nim. Ja kiedyś miałem takie też przeżycie, jak byłem w Sosnowcu przez pewien czas i tam później wracałem i w nocy był pociąg. To było lata temu, wiecie, jak to wyglądało kiedyś w pociągach. Jechało się na jednej nodze nieraz po prostu na korytarzu. I myśmy byli bardzo zmęczeni. I słuchajcie, przyjechał pociąg zatłoczony. Wszędzie ludzie, a my wsiadamy, pierwsze drzwi otwieramy, przedział wolny. W ogóle szok. W ogóle o co tu chodzi, tak? I może się nieładnie zachowaliśmy, może byśmy się położyli, żeby się przespać, trochę byśmy okrutnie zmęczeni. Ale wiecie, położyłem się i takie myśli przyszły. Przypomnij sobie, jak to kiedyś wyglądało. I mój tata kiedy żył, i takie obrazy mi się przypomniały, jak kiedyś właśnie gdzieś były w czasy, to były pociągami, bo to samochodów się nie miało, to tak wyglądało, że myśmy szli na dworzec gdzieś kolejowy. Wiadomo, pociąg przyjechał, to łapanka. Kto pierwszy, ten ma, a kto nie, to nie ma, tak? Więc po prostu myśmy zostawali z bagażami, a ojciec po prostu leciał pędem, żeby zająć miejsce, tak? Dla nas, dzieci, dla swojej żony, dla rodziny. I Bóg powiedział mi tak, teraz ja dla ciebie to robię. Teraz ja zająłem to dla ciebie miejsce. I to było niesamowite. I wiecie, my musimy zacząć w taki sposób rozumieć Boga. Dlaczego On się o nas stara? Dlaczego troszczy? Dlaczego Mu zależy? Bo jest Ojcem. On nie potrzebuje więcej powodów. On nie potrzebuje więcej powodów. Dlaczego my kochamy nasze dzieci? Dlaczego się o nie troszczymy, staramy? Bo są idealne? Bo są super? Nie. Bo są naszymi dziećmi. I to jest coś, co właśnie miałem tak na sercu dzisiaj, żeby tym się podzielić. I chciałbym, żebyśmy się w ogóle pomodlili o to. Naprawdę wierzę, że to jest wielka potrzeba Kościoła. I nas wszystkich. I tutaj mówię, jest każdy z nas ma atak, walkę w swoim życiu o ten właściwy obraz Boga. Czy on będzie takim obrazem Boga? Ja jeszcze zawsze mówię, że ten obraz Boga, wiecie, to jest taki, że jak na mnie wyjdzie, to Bóg czeka z dubeltówką, tak? Ale kiedy czytamy o tym miłosiernym Ojcu, to widzimy człowieka, który stoi na horyzoncie, wpatruje się w horyzont. I co on robi, kiedy on zobaczył syna? Jest napisane pobieg. Kiedy on tylko zobaczył jego, tak? Gdzieś tam daleko. Pobieg. I to jest niesamowity dla mnie obraz. I pobieg, tak? Wziął go w ramiona i żadnych, słuchaj, pytań, gdzie byłeś, gdzie to wszystkie pieniądze, gdzie to wszystko, co roztrwoniłeś. Tam nie było nic takiego. Tam było założenie płaszcza, tak? Wierzę, że chodzi o jaki płaszcz? O oczyszczenie. Usprawiedliwienie, przebaczenie, przyjęcie na nowo i sygnet. Wiecie, czym był sygnet? Tak. I przynależnością do rodu. To by to, miałeś pierścień, to ty, wszyscy wiedzieli, to jest syn tamtego człowieka. On jest z tamtej rodziny, tak? Więc zobaczcie, to jest niesamowite. Ten człowiek wszystko roztrwonił w tej przypowieści. Ale kiedy postanowił wrócić, on się spotkał z miłością. I to jest to, czego my często potrzebujemy. Wiecie, jeszcze momencik, dobrze? Tak mi się przypomina jedno z najbardziej niesamowitych świadectw. Ja nie wiem, może mówiłem kiedyś, ale chyba nie tutaj. Gdzieś na poście mówiłem, ale chyba nie u was. Niesamowite świadectwo. Takie aż ciężko uwierzyć w nie trochę, tak? Szczególnie kiedy ma się trochę inny obraz Boga. I Olechnowicz Bogdan to opowiadał. I on mówił, wiecie, o pastorze ze Stanów Zjednoczonych, który kiedyś gdzieś po prostu załamał się w swoim życiu. Coś mu tam nie wychodziło w kościele, w rodzinie i on po prostu zrobił taką rzecz, że uciekł. Zostawił rodzinę i zostawił kościół i wyjechał. Całkowicie. I uciekł do Kanady i zatrudnił się przy wyrębie drzew. Tak? Mieszkał sobie w takim wozie drzymały i sobie tak żył. Nikt nie wiedział, co się z nim stało. Rodzina, kościół. Po prostu porzucił. Załamany był facet, nie? I to była zima, tam wiadomo, po minus 30 potrafi być. I w pewnym momencie on z depresji zrobił tak, że wziął, takie mieli jeszcze te kozy, piecyki, wziął i to wyrzucił w ogóle przez okno, wybił szybę, także jeszcze pogorszył sytuację. I zaczął bluźnić Bogu. To jest świadectwo tego człowieka. Stanął z tej depresji, z tego załamania, po prostu podniósł oczy i zaczął wyzywać Boga. I w tym momencie ten człowiek mówi, głęboko w swoim sercu usłyszałem głos. To nic. Ja i tak Cię kocham. Ja wiem, przez co Ty przechodzisz. Ja wiem, co się z Tobą dzieje. I kocham Cię. I ten człowiek powiedział, że doświadczył największej miłości w swoim życiu. Największej. Ja mógłbym, nie wiem, kto z nas byłby w stanie okazać miłość temu człowiekowi. Nie wiem. Prawdopodobnie wszyscy byśmy go skreślili. W ogóle Bogu urągać, stanął po prostu i co on do Boga, w ogóle przecież to od razu, koniec, tak? Ale Bóg wiedział, dlaczego tak się stało. Bóg znał jego serce i Bóg wiedział, że to, czego ten człowiek potrzebuje w tym momencie, aby mu okazać łaskę i miłość. I kiedy ten człowiek tego doświadczył, od razu wrócił do rodziny, do kościoła. Drugie podobne świadectwo mówi człowiek z IHOP-u w ogóle, tak, gdzie służba w ogóle niesamowita, modlą się 24 na dobę, uwielbiają od ponad 10 lat i też człowiek w pewnym momencie się załamał, poszedł do knajpy, to jeszcze ze striptyzerkami i siadł i se drinka zamówił. I siedzi z tym drinkiem i nagle dosłownie powiew poczuł Ducha Świętego. Poczuł obecność i zaczął płakać z obecności Bożej w takim miejscu. I mówi: Jezu, Ty tu jesteś? A on mówi: tak, przyszedłem po Ciebie. I wyszli. I to jest to, wiecie, co my naprawdę, nam o wiele łatwiej jest uwierzyć w tą drugą stronę Boga, że Bóg przyjdzie, osądzi, ukaże i tak dalej. Dlaczego? Bo diabeł tak chce, żebyśmy my tak wierzyli. Ale zobaczcie na nas. Czy my nie zrobimy wszystkiego, żeby uratować nasze dzieci? Myślę, że prawie każdy rodzic jest w stanie swoje życie poświęcić za swoje dziecko. A Bóg jest jeszcze lepszy. Jeszcze zakończę takim świadectwem znanym z książki. To jest piękne, że człowiek właśnie podobnie jak w tej przypowieści z Biblii, zwierzęcej rodziny, zostawił rodzinę, poszedł w grzech, poszedł w świat i później chciał wrócić do rodziny. Gdzieś przeżył jakieś upamiętanie i wysłał list do taty, to gdzieś na wiosce mieszkali. I w tym liście napisał tak, że mówi: tato, ja po prostu chcę wrócić, ale nie wiem, jak ty zareagujesz. Nie wiem, czy jesteś gotowy mnie przyjąć, więc ja po prostu proszę cię, że tam przed dworcem, tym kolejowym na tej wiosce u nas, jest takie drzewo. Jeśli ja będę jechał pociągiem, jeśli ty zgadzasz się, żebym ja wrócił, to proszę cię, powieź tam białą wstążkę na tym drzewie. I taki list wysłał, tak? I później, słuchajcie, on jechał, tak? Wracał. I kiedy do tego momentu dojeżdżał, kiedy to drzewo miało być, jeszcze ktoś był w przedziale i on aż bał się spojrzeć na to, czy tam będzie ta wstążka, czy nie. Więc mówi do człowieka, który z nim siedział: wiesz co, jest taka i taka sytuacja, weź ty popatrz na te drzewo, nie? A sam zamknął oczy. I ten człowiek, który z nim jechał, zaczął krzyczeć: otwórz, otwórz. On otwiera i całe drzewo było po prostu białym płótnem dookoła owinięte. Nie wstążka. Ojciec mu coś pokazał, tak? Czy on chce w ogóle, żeby wrócił? Więc to jest, kochani, bardzo ważne, żebyśmy mieli tą świadomość, jak Bóg nas kocha. Ja nie mówię o tym, że mamy żyć w grzechach, absolutnie. Nawet powiem więcej, możemy jako wierzący skończyć w piekle, jeśli będziemy żyli w grzechu i nie będziemy chcieli się nawrócić. Ale jeśli tylko chcemy się nawrócić, jeśli przychodzimy i szczerze wyznajemy, to wiedzmy to, że On nam przebacza i okazuje łaskę i miłość. I przyjmuje się, okej? Okay? I jest radość. Także ja się będę chciał pomodlić krótko. Ojcze, ja Ci chcę dziękować, Boże, za Twoją miłość, Panie. Dziękuję, że miłość nie polega na tym, że myśmy umiłowali Ciebie, ale że Ty umiłowałeś nas i posłałeś swego Syna dla naszego zbawienia. Ja Ci dziękuję, że Panie, kiedy my jesteśmy niewierni, Ty pozostajesz wierny. Dziękuję Ci za to, Panie, że chociaż my, Panie, wiele razy, wielu z nam się zdarza, Panie, gdzieś popełnić błędy, upadki, to Ty kochasz jak tata. To Ty przebaczasz, to Ty podnosisz, to mówisz, że jesteś za nami. Ja chcę Ci dziękować, że wierzysz w każdego z nas i że nie chcesz, by choć jeden z tych maluczkich zginął, Panie. To są Twoje słowa, nie chcesz. Ale chcesz, by każdy z nas doszedł do tego spełnienia, Panie, abyśmy mogli mieszkać razem z Tobą w niebie, w tych mieszkaniach, które przygotowałeś. Ja dziękuję Tobie, Królu, Panie. Dziękuję Ci, że jeśli, Panie, jesteśmy gdzieś w jakimś momencie życia, Panie, czerwoni jak szkarłat, to możemy być bielsi od śniegu, Panie, stać się. Kiedy przyjdziemy do Ciebie, kiedy, Panie, skruszeni wyznamy Ci nasze grzechy, upadki, Ty oczyścisz, Ty przyjmiesz, Ty okażesz miłość. Ja chcę Ci dziękować, Królu. Panie, gdyby to polegało tylko na naszej prawości, to chyba nikogo z nas by tu już nie było. Ale jest Twoja łaska, miłość, dobroć. Dziękujemy Ci za Twego Syna, za doskonałą ofiarę, za krew, która doskonale oczyszcza z każdego grzechu. I Panie, ja proszę Cię, umocnij nas w Twojej miłości, w poznaniu Twojego serca. Ja proszę Ciebie o to, Królu, abyśmy, Panie, trwali w miłości Twojej, Boże. Abyśmy trwali w Twojej miłości, Ojcze. Abyśmy byli w stanie cieszyć się Twoją miłością. Abyśmy, Panie, nie żyli cały czas zarabiając na nią. Ale abyśmy przez wiarę chodzili w niej. Przyjmowali i cieszyli się. Jak dzieci. Teraz. Że, Panie, Ty teraz w tym momencie kochasz każdego z nas jak tato, jak ojciec. Nie musimy zarobić na to. Teraz nas kochasz. Ja dziękuję Tobie za to, Królu. Dziękuję Ci za to, Boże. Amen. Wiecie, jeszcze tak